Sebastian Wierciak, witam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Szczecin oraz wszystkich oglądających nas na radiowym Facebooku czy na radioszczecin.pl. Zaczynamy kolejną z cyklu mini debat przed drugą turą wyborów, a ze mną kandydaci na fotel burmistrza Goleniowa, pan Tomasz Banach.
Dzień dobry, witam słuchaczy, a szczególnie ciepło witam mieszkańców gminy Goleniów.
I pan Krzysztof Sypień.
Również witam serdecznie, panie redaktorze, szanowni słuchacze Radia Szczecin i mieszkańcy gminy Goleniów.
Udało się panu dotrzeć, już myślałem, że się tak goleniowska debata nie odbędzie, ale jednak pan jest z nami dzisiaj.
Tak, cieszę się bardzo z tej możliwości.
Okej, no to super, to zacznijmy od razu od trudnego pytania, bo jak wiemy, chyba szykuje nam się mały kryzys gospodarczy. Kolejne duże firmy zaczynają zapowiadać zwolnienia grupowe. Jak to będzie wyglądało w Goleniowie, w największych firmach i jak pan sobie z tym poradzi? To może od pana Krzysztofa Sypienia rozpoczniemy.
Na pewno jest to sprawa wymagająca aktywności i udziału samorządu lokalnego. Na pewno temat wymaga pochylenia się i analizy sytuacji pod względem właśnie kondycji firm, które funkcjonują w obszarze gminy Goleniów. I tutaj stawiam na pełną współpracę z przedsiębiorcami, którzy zainwestowali swoje pieniądze i ulokowali swoje biznesy w gminie Goleniów. I będę zmierzał do tego, aby poprzez otwartą dyskusję, analizę sytuacji wspierał przedsiębiorców i znajdował rozwiązania stosowne ku temu, żeby takich zwolnień nie było albo ich skutki były do granic możliwości minimalizowane.
Pan Tomasz Banach.
No myślę, że tutaj dyskusja to mało może zdziałać. Przepraszam na emocji. Chyba ważniejsze są konkretne działania, żeby dać tym osobom, które podlegają temu trudnemu procesowi, dać jakąś szansę na rozwój i na to, żeby mogli znaleźć pracę. Dla mnie jest to po prostu kwestia, żeby dalej rozwijać Goleniów, stworzyć kolejne miejsca pracy, żeby mogła być zachodzić fluktuacja. Gospodarka podlega kryzysom, to jest normalne w gospodarce, to jest normalne, jeśli chodzi o tak zwaną sinusoidę związaną z kryzysami, a również z koniunkturą. I tutaj trzeba po prostu zadbać o ludzi. Ludzi w ten sposób, żeby znaleźć im nowe miejsca pracy. Dla mnie tą możliwością znalezienia nowych miejsc pracy jest nowa strefa ekonomiczna. Przepraszam najmocniej. Strefa, którą chcemy stworzyć przy lotnisku, tak żeby pojawiły się nowe miejsca pracy, tak żeby dać szansę dla przebranżawiania się ludzi, ale również tym firmom, żeby znaleźć dla nich kolejne rynki zbytu, żeby te firmy nie zwijały się, tylko żeby po prostu mogły się dalej rozwijać. Sama dyskusja, owszem, trzeba zadbać, trzeba mieć empatię, natomiast trzeba walczyć, jak to w ekonomii, na konkrety. I sposobem na to jest właśnie tworzenie nowych miejsc pracy, dalszy rozwój gminy Goleniów, ale również zakotwiczenie tego w Goleniowie poprzez to, że trzeba zadbać o tych ludzi, o ich mieszkania, o ich czas wolny, o ich dzieci, więc rozwijanie, jeszcze raz rozwijanie Goleniowa.
Okej. Jakby panowie chcieli się odnosić do swoich wypowiedzi, to proszę bardzo.
Jeżeli mogę, to bardzo chętnie odniosę się do tej kwestii. Oczywiście perspektywa rozwoju gospodarczego jest mi bardzo bliska i uważam, że gmina Goleniów zasługuje na rozwój gospodarczy i wszystko wskazuje na to, że takowy przed nami i możliwość korzystania też z różnorakich środków zewnętrznych zabezpieczy nas w tej kwestii. Będziemy mogli się dobrze w tej kwestii rozwijać. Natomiast uważam, że zwłaszcza w dobie kryzysu demograficznego, gdzie wskaźniki wyraźnie pokazują, że z osobami chętnymi do podjęcia pracy jest tak, jak jest. Mamy duże trudności w pozyskiwaniu nowych pracowników, więc ja cały czas konsekwentnie pozostaję przy swoim punkcie widzenia w tej kwestii odnośnie tego, że należy przede wszystkim doceniać i wspierać obecnych inwestorów, obecnych przedsiębiorców, którzy funkcjonują zarówno w parku przemysłowym już istniejącym, jak też i przede wszystkim zwracać uwagę na lokalnych przedsiębiorców, którzy też stanowią znakomitą większość naszego lokalnego PKB i tutaj na pewno priorytet nastawiony na znajdowanie rozwiązań, skutecznych rozwiązań, wymiernych, nie tylko dyskusji, nie tylko forum przedsiębiorców, które chciałbym zorganizować po to, żeby móc aktualizować informacje i takowe pozyskiwać od przedsiębiorców, ale przede wszystkim znajdować rozwiązania również i sprzyjające finansowo do tego, żeby takie działalności dobrze i skutecznie prowadzić.
To pan Tomasz.
No też jeszcze można odwrócić, bo dla mnie kłócą się te dwie rzeczy, o których mówi mój kontrkandydat. Mianowicie z jednej strony mówi o tym, że nie chce rozwijać i chce stawiać. Jaką dyskusję? Niech pan powie konkretnie, jaką dyskusję i jak pan chce pomagać firmom, bo Pan chce ingerować w rynek prywatny, pan chce w jaki sposób? Proszę podać kilka konkretów. Jak pan chce wspierać przedsiębiorców?
Dziękuję bardzo. Ja nie chcę ingerować w rynek prywatny. Uważam, że wielokrotnie pomaga się najlepiej, kiedy się nie przeszkadza, a stwarza się dobrą atmosferę i dobry klimat do tego, żeby prowadzić biznesy. I w związku z tym, że sam jestem przedsiębiorcą, bo prowadzę firmę i działam też w przestrzeni organizacji pozarządowych, wiem doskonale, na czym polegają zalety i też mankamenty prowadzenia takiej działalności.
Trzy przykłady, bardzo proszę.
A powiem o tym, że muszę skupić myśl teraz, natomiast na pewno... To ja przepraszam, może za chwilkę się odniosę.
Spróbujmy teraz wrócić na chwilę do tego kryzysu śmieciowego w Goleniowie. O podwyżkach za śmieci było głośno w całej Polsce, śmieci walały się po ulicach miasta. Czy to jest problem już całkowicie zażegnany, czy jeszcze może wrócić? To może Tomasz Banach na początek.
Było głośno w Polsce, nawet bym powiedział, o kryzysie odpadowym w gminie Goleniów. Dla mnie jest to ewidentnie przykład tego, jak trudne są sprawy związane w sytuacji, kiedy nie ma współpracy między burmistrzem a radą. Rada blokowała to, co ustawowo było wymagane od w tym wypadku gminy, czyli to, żeby zbilansować gospodarkę odpadową. Żeby zbilansować... Sprawa jest prosta, takie są koszty, trzeba je zbilansować stawkami, natomiast było to blokowane przez Radę Miasta, stąd pojawił się tak duży kryzys i trzeba było go zażegnać. Na szczęście udało się to zrobić. Tu nieskromnie przyznam sobie troszeczkę zasługi, ponieważ rozpocząłem szeroko rozpowszechniony dialog ze społeczeństwem. Tłumaczyłem, jak to wygląda, żeby mieszkańcy naprawdę zrozumieli, że podwyżka to nie jest coś takiego, że to trafia tylko i wyłącznie w ich kieszeń, tylko i tak musimy tą sprawę rozwiązać, takie są przepisy, a z drugiej strony, jeśli nawet pokrywamy to z budżetu gminy, to tak naprawdę też z pieniędzy, które są podatników, bo po prostu z podatków te pieniądze można by było przeznaczać na inne rzeczy i ograniczamy w tym momencie i rozwój, i sprawy związane z usługami, które dla nich są przeznaczone. Udało się zażegnać, zbilansowane to jest. Dzisiaj, mimo że mamy jedną z najniższych stawek w województwie, to mamy to naprawdę dopięte na ostatni guzik.
Panie Krzysztofie?
Dziękuję bardzo. No, moje spojrzenie jest zgoła odmienne na tą całą sytuację. Może wyjdę od kwestii finansowych. W 2024 roku według projektu budżetu koszt systemu śmieciowego wynosi nieco ponad 16 milionów złotych i jeżeli tak się stanie, faktycznie uda się na tym poziomie zbilansować te koszty, to będzie bardzo dobrze. Natomiast po stronie przychodów znajduje się kwota 13 milionów złotych, więc już dzisiaj widać, że ten system nie funkcjonuje tak, jak powinien. Natomiast w kwestii tego oporu po stronie Rady Miejskiej, który pan Tomasz Banach słusznie zauważył, bynajmniej nie wynikał on z chęci blokowania dla zasady, tylko Rada Miejska większościowo stanęła w obronie mieszkańców, którzy stanęli o to przed koniecznością, a była to inicjatywa panów burmistrzów, również i pana, panie Tomaszu, aby z opłaty 12-złotowej, która była utrzymana przez dotychczasowe wcześniejsze lata, nagle drastycznie podwyższyć opłatę śmieciową do kwoty 30 zł za osobę, a być może nawet, bo były też takie prognozy, żeby była to wyższa kwota. Więc my powiedzieliśmy stanowcze nie, zwłaszcza, że wiedzieliśmy, że decyzja o tym, że wcześniej nie było żadnej ingerencji w opłatę śmieciową, była wyłącznie decyzją polityczną, wynikającą z chęci zatrzymania być może i przekonania do siebie części wyborców, dla których było to istotne. Natomiast konsekwencja była taka, że stanęliśmy przed zapaścią. Ja przypomnę, że też decyzją panów burmistrzów gminy Goleniów doszło do zapaści śmieciowej i firma PGK, spółka gminna, przestała odbierać odpady śmieciowe, gdyż burmistrzowie postanowili nie asygnować kwot, pomimo tego, że znajdowały się one w budżecie gminy. Więc była to jakaś forma manifestu ze strony burmistrzów i niejako zmuszenia nas do tego, żeby poddać się woli burmistrzów. No i powstało napięcie, które było znane w całej Polsce, ale szczęśliwie udało się zażegnać.
Zostańmy trochę w temacie, czy w planach jest wybudowanie spalarni w okolicach Goleniowa, pan Tomasz Banach?
No ja pierwszy?
Tak.
Są inwestorzy, którzy zgłosili się z takimi wnioskami, natomiast absolutnie nie ma takiego planu. Przypomnę, że były dwa złożone wnioski i skutecznie zostały one zatrzymane. Jeden z wniosków to jest wniosek na spalarnię opon, nazwę to tak krótko, w miejscowości Budno. wszystkich nas dopadła, widzę, alergia. Drugi wniosek, jaki został złożony, to na spalarnię artykułów niebezpiecznych i medycznych w Gliwicach. Jak do tej pory również ten wniosek nawet nie przeszedł procedury związanej z decyzją środowiskową, więc wnioski inwestorzy składają, widocznie widzą w tym jakiś biznes, natomiast co do planów gminy takich procedur nie ma i nie ma takiej chęci. Dbamy tutaj, wsłuchujemy się w głos mieszkańców, którzy jasno się określili, że nie chcą tego rodzaju inwestycji w gminie Goleniów, więc te inwestycje jak do tej pory nie powstały i mam nadzieję, że nie powstają. Oczywiście nasze możliwości są stricte proceduralne, więc na każdym etapie przyglądamy się bardzo uważnie tym wnioskom, które zostały złożone i tak jak powiedziałem, skutecznie jak do tej pory bronimy gminy Goleniów, wsłuchując się w głos mieszkańców. To jest dla nas najważniejsze, nawet jeśli biznesowo by się to składało, bo no jest to dość istotne, że co robić ze śmieciami i jak robić, żeby gospodarka odpadowa była tańsza. Niestety uważam, że społeczna odpowiedzialność biznesu jest dużo istotniejsza niż to, żeby robić na tym biznes.
Panie Krzysztofie, czy spalarnia powinna powstać w okolicach Goleniowa?
Zdecydowanie jestem również przeciwnikiem podejmowania czy wychodzenia, dawania zgody inwestycjom, które mogą zagrażać bezpieczeństwu zarówno mieszkańców, jak też z perspektywy dbałości o nasze środowisko naturalne. I w odniesieniu do sytuacji, o której powiedział pan Tomasz, jest to o tyle zaskakujące to, co pan mówi, bo ja wiem skądinąd, że gmina Goleniów jako jeden z udziałowców spółki Porty Lotnicze wyraziła zgodę na warunkową sprzedaż działki inwestorowi, który chciałby taką działalność właśnie w parku przemysłowym, o którym pan mówi, w otoczeniu lotniska, posadowić. I ja doskonale rozumiem bunt społeczny i obawy, które są jak najbardziej zrozumiałe ze strony mieszkańców Gliwic chociażby, czy sąsiednich sołectw, gdyż oni po prostu troszczą się o swoje bezpieczeństwo, troszczą się też o zdrowie, troszczą się o środowisko i też z bardzo pragmatycznego punktu widzenia również troszczą się o to, że jeżeli taka spalarnia miałaby powstać, to też może to wpływać na kwestie ekonomiczne związane z posiadanymi gruntami wokół takiej spalarni. Więc stanowczo nie. Na pewno uważam, że tutaj warto współpracować też z naszym sąsiadem Szczecinem. Jestem po kilku rozmowach w gronie samorządowców w naszym regionie i również miałem przyjemność rozmawiać z prezydentem Szczecina odnośnie ewentualnej przyszłej współpracy, odnośnie ekogeneratora i odnośnie zakładu utylizacji odpadów. I jeżeli taka współpraca będzie miała możliwość mieć miejsce w przyszłości, z największą chęcią pochylę się nad tematem.
Nim uciekniemy do internetu, jeszcze pan Tomasz Bada.
Można właśnie adwotem. Gdzieś pan słyszał, w którymś kościele dzwonią, natomiast chyba nie do końca pan słyszał, w którym kościele. Mianowicie to, że jesteśmy udziałowcem lotniska, to właśnie zapobiegło temu, żeby nie powstała ta spalarnia, bo mamy udział i mamy możliwość ingerowania w głos i skutecznie żeśmy zablokowali sprzedaż tego terenu właśnie dla inwestora, który chciał postawić tą spalarnię. Także troszeczkę jest odwrotnie. Dzięki temu, że jesteśmy udziałowcem, mamy prawo głosu i jesteśmy słyszani. W związku z tym doszło do zablokowania. Mogę panu powiedzieć, jest przyjęta uchwała, która właśnie blokuje bez zgody udziałowców, nie może dojść do sprzedaży gruntu, a co za tym idzie, nie może powstać taki zakład. Także troszeczkę pan tutaj manipuluje informacjami.
No to już nie używaj słowa manipuluje, bo to nie jest manipulacja.
To jest
tylko
manipulacja, bo odwrotnie pan odwrócił pan sytuację. Ale nie będziemy się kłócić. Tomaszu, radio ma swój
oczywiście,
czas i swoje
tak, ale to
prawa.
Nie jest manipulacja, tylko być może jest to wynik ograniczania przez państwa dostępu do informacji i braku konsultacji społecznych, bo wielokrotnie doświadczamy w gminie Goleniów faktu braku rozmów i braku przekazywania podstawowych informacji mieszkańcom, w tym radnym, bo jakby pan zapytał radnych Rady Miejskiej o zasoby informacyjne, którymi dysponują w tej kwestii. Obawiam się, że są one bardzo
niewielkie. Jeszcze raz muszę się odnieść niestety ad vocem, bo była dyskusja z radnymi, ale też szerokie konsultacje z mieszkańcami na ten temat. Spotykałem się, rozmawiałem wprost, były spotkania zarówno u nas, jak i w miejscowościach, także te sprawy były głęboko poruszane. No widocznie pan się do końca nie interesuje tym tematem, więc proszę tutaj naprawdę nie nadużywać swojego głosu.
Jak państwo słyszą, bardzo ożywiona dyskusja kandydatów na fotel burmistrza Goleniowa. Ja już dziękuję wszystkim słuchaczom Radia Szczecin na naszej antenie i zapraszam, kontynuujemy tę dyskusję, tę mini debatę na radioszczecin.pl oraz na radiowym Facebooku. Czy pan Krzysztof Sypień jeszcze ad vocem? Ad vocem,
to znaczy, czy już kończymy ten wątek? Że temat chyba należy postawić kropkę nad tym tematem w tym momencie, bo w najbliższej przyszłości myślę, że i tak będziemy zmierzać ku temu, żeby tą sprawę rozwiązać z największą troską o mieszkańców, o ich dobro i bezpieczeństwo.
Chyba najważniejsze jest to, że tutaj padło z ust obu kontrkandydatów, że to, że fakt, że nie powstanie spalarnia jest dla mieszkańców najlepszą informacją i chyba niepotrzebne są nasze tutaj dyskursy. Po prostu trzymamy tutaj linię w obronie mieszkańców.
Rozumiem. Wieść miejska niesie, że w miejscu obecnego budynku Domu Kultury ma powstać nowy blok. Prawda to? Czy jest jakiś plan na zagospodarowanie Goleniowskiego Domu Kultury? Pan Krzysztof Sypień.
Faktycznie, wieści są różne i słyszałem również o takich, że powstać ma w tym miejscu wielokondygnacyjny budynek o funkcji hotelowej. Natomiast są to niepotwierdzone informacje. Magistrat nie wydał jednoznacznej informacji nigdy w toku dyskusji, jakie ma zamiary odnośnie terenu po ewentualnym przeniesieniu sali koncertowej i siedziby Domu Kultury w inną lokalizację. I od razu też jednoznacznie chciałbym powiedzieć Państwu słuchającym tej rozmowy i oglądającym w internecie, że jestem przeciwnikiem przenoszenia lokalizacji z obecnej siedziby. Uważam, że mając na uwadze możliwości budżetowe, również uwzględniając środki zewnętrzne, które mają szansę trafić do nas i zasilić tą inwestycję, pozwalają racjonalnie rzecz biorąc, po to, żeby faktycznie to zrobić, na modernizację i rozbudowę obiektu Goleniowskiego Domu Kultury w obecnej lokalizacji, a wszelkie inne propozycje, które się pojawiają w programie wyborczym również mojego kontrkandydata, są jedynie, podobnie jak w 2018, w 2014 i w 2010 roku, pewnego rodzaju formułą retoryczną na potrzeby wyborów samorządowych.
To jaki jest plan na Goleniowski Dom Kultury?
Zacznę od tego, że nie chciałbym, żebyśmy się zajmowali plotkami, bo tutaj, jak pan redaktor powiedział, wieść gminna niesie, pan Krzysztof to potwierdza, nie wiem skąd, na jakiej podstawie. Nie mam do czego się odnosić, nie masz w ogóle takich faktów i nie ma w ogóle takiego zamiaru. Dom Kultury był, jest i dalej będzie w tym samym miejscu, dlatego że przeprowadziliśmy konsultacje dotyczące lokalizacji Centrum Kultury w Goleniowie i jednoznacznie mieszkańcy się wypowiedzieli, w tym miejscu ma pozostać, więc on jest. Natomiast pan Krzysztof odnosi się do zupełnie innej inwestycji, jaką jest zbudowanie Centrum Informacji, Edukacji i Kultury z salą widowiskową przy Szkole Podstawowej nr 1, na co i tutaj też chcę zdementować jedną informację, mianowicie pieniądze na to są, pieniądze zewnętrzne z tak zwanych ZIT-ów, czyli z środków Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego dla rozwoju i to jest zupełnie inna inwestycja. Od Domu Kultury nie ma żadnych zamiarów i ja, mówiąc szczerze, robię duże oczy, jak słucham, że pan Krzysztof się zajmuje tymi plotkami, bo skąd pan słyszał o takich zamiarach? Jaki budynek wielokondygnacyjny? To jest coś niesamowitego. Jeśli pan coś więcej wie, zapraszam, żeby pan mi przedstawił tą wizualizację chociaż, bo ja pierwszy raz słyszę. Zresztą, jeśli mówimy o planach, w tym miejscu nie mógłby powstać taki obiekt. Jeśli tak chcemy się zajmować, przejdźmy do konkretów. Nie ma takiej możliwości. Po pierwsze, nie dostanie takiej decyzji o warunkach zabudowy, bo takiej wysokości nie można zrealizować w Goleniowie. Nie ma planu zagospodarowania przestrzennego, więc o czym rozmawiamy? Szkoda czasu na plotki.
A ja otwieram oczy ze zdziwienia, przysłuchując się planom inwestycji w kolejny obiekt w innej lokalizacji, w sytuacji, w której środowisko dobrych kilkuset młodych ludzi oraz seniorów korzystających z zasobów Goleniowskiego Domu Kultury od około 2 lat nie ma możliwości skorzystania z toalety, z szatni ani z holu i musi wchodzić do sali widowiskowej wejściem bocznym i korzystać w sposób zupełnie niezrozumiały i niewyobrażalny w XXI wieku ze zdegradowanej infrastruktury Goleniowskiego Domu Kultury, przepraszam, z którą nic pomimo wielokrotnych próśb i starań i apeli ze strony zarówno środowisk kultury, jak też i radnych Rady Miejskiej, burmistrzowie nie podjęli żadnych aktywności, żeby cokolwiek tutaj zrobić.
Ale z drugiej strony nie wspiera pan pomysłu, żeby powstała nowa sala widowiskowa na 350 miejsc, nowoczesna, z salami dla prób, z pełną wentylacją, z możliwością właśnie eleganckimi szatniami i z możliwością toalet dla osób niepełnosprawnych. nie rozumiem za bardzo tutaj tego. Chcemy, w razie czego, jeśli będzie czas na remont tego domu kultury, mieć gdzie przenieść działalność, żeby była sala nowoczesna, elegancka dla służąca. Zresztą pan jest przecież ze środowiska kultury, czyli pan powinien to szczególnie rozumieć i być za poszerzaniem oferty inwestycyjnej i infrastrukturalnej dla środowiska kultury. A słyszę, że pan to chce blokować. Tu dla mnie tym bardziej, że chcemy to wybudować ze środków zewnętrznych. Więc szanowny panie, jest pan za, czy pan jest przeciw?
Szanowny panie, nie blokuję i proszę nie stwierdzać w ten sposób moich zamiarów, bo ja jestem za rozwojem również infrastrukturalnym w sferze kultury. Natomiast podobnie jak pan, ja również przeprowadziłem szerokie badania i rozmowy z bardzo wieloma osobami ze środowiska kultury i korzystającymi z tych zasobów. I być może dotarliśmy do innych osób, natomiast według mojego największego przekonania i doświadczenia, jak pan zauważył, bo ja funkcjonuję w środowisku kultury, wiem o tym, że nie problemem jest sama sala widowiskowa, bo dysponujemy takową właśnie na mniej więcej między 270 a 330 miejsc. Natomiast problemem są sale dydaktyczne i problemem jest infrastruktura, która jest zdegradowana i nie nadająca się do funkcjonowania w normalny, godny sposób.
Muszę. To krótko poproszę, bo chciałbym zmienić już temat.
Przecież to pan wycofał wniosek projektowania nowego Centrum Kultury właśnie w tym miejscu, gdzie miałyby powstać nowe szatnie, nowa sala i tak dalej. Pan wycofał się w połowie przygotowywania tego wniosku, więc nie rozumiem. Pan jako radny podejmuje decyzję o finansowaniu nowych inwestycji, pan się z tego wycofał. Nie, logiki w tym nie widzę, przyznam
To ja nie widzę logiki.
Proszę też powiedzieć, w jakim środowisku pan konsultował, bo mówi pan, że w różnych środowiskach, bo ja konsultowałem wszystko w środowisku kultury, przede wszystkim z pracownikami Domu Kultury, jak również z środowiskiem edukacyjnym. A z kim pan to konsultował?
Ja konsultowałem to z wieloma mieszkańcami i mogę to potwierdzić.
Konkretnie, proszę.
To zaraz pan konkretnie powie, z kim pan konsultował i też poproszę pana, żeby pan odpowiedział na to pytanie. Natomiast ja powiem, że jeżeli państwo po raz kolejny obiecują coś, z czego się nie wywiązujecie i to nie tylko w kwestii kultury, to w momencie, w którym okazuje się, że państwa koncepcja budowy obiektów w lokalizacji przy ulicy Słowackiego 1 opiewa na ponad 120 milionów złotych według szacunków, okazuje się to irracjonalne i niemożliwe, bo to jest tylko i wyłącznie mrzonka. I dlatego też pan we współpracy ze swoim przełożonym panem Robertem Krupowiczem, który jest nieaktywny od długiego czasu, nawiasem mówiąc, w życiu samorządowym naszej gminy. No niestety te obietnice były niespełniane, dlatego że one były przestrzelone finansowo i nie były możliwe do wykonania.
I tu postawmy kropkę przy tym temacie.
Jedno zdanie tylko. Pieniądze już na tą salę mamy. Wie pan o tym, że została podpisana strategia ZIT, gdzie jest wpisany konkretny wniosek na dofinansowanie tej sali. Więc jest pan przeciwny?
Nie jestem przeciwny, tylko słucham głosu mieszkańców i chciałbym pana zapytać, kto tej sali chce w tej lokalizacji.
Jaki jest pomysł na rozwój mieszkalnictwa w gminie Goleniów? Bo jak wiemy, ceny za metr kwadratowy szybują i młodzi ludzie mają coraz większe problemy z mieszkaniami. Może pan Krzysztof Sypień na początek? Jaki jest pański pomysł?
Oczywiście. Ja uważam, że rozwój mieszkalnictwa wielorodzinnego, a także sprzyjanie budownictwu jednorodzinnemu jest jednym z głównych zadań samorządu lokalnego w naszej gminie. I tutaj też chciałbym nawiązać do pojęcia inwestycji w park przemysłowy, kolejny potencjalny, który jest w perspektywie. Przede wszystkim powinniśmy zadbać właśnie o mieszkalnictwo wielorodzinne po to, żeby goleniowianie zaczęli zyskiwać możliwość korzystania z tańszych mieszkań i mieli szerszy dostęp do tych zasobów. I zadaniem gminy, zresztą akurat jest to jedna z tych aktywności, które popieram i uważam, że bardzo dobrze, że one, choć żałuję, że dopiero w ostatnich 2 latach zaczęły mieć miejsce po 14 latach rządów również i pana Tomasza Banacha, że ten kierunek został w końcu obrany we właściwą stronę i inwestycje dzięki funduszom zewnętrznym z Banku Gospodarstwa Krajowego mają miejsce i jest plan rozwoju, który będę chciał kontynuować.
Co z mieszkalnictwem, pan Banach?
No, mam nadzieję, że wreszcie znaleźliśmy jakiś wspólny język, bo jeśli chodzi o budownictwo mieszkaniowe, ja uważam, przede wszystkim musimy zadbać o tych, którzy tych mieszkań najbardziej potrzebują. I tutaj mocno rozwinięty system budownictwa społecznego, w którym przypomnę, że chociażby w tym roku oddajemy 180 mieszkań z dofinansowaniem 98% z Banku Gospodarstwa Krajowego, ale nie tylko, bo mógłbym tutaj pana doedukować jeszcze w tej sprawie. Więc jest to potężna inwestycja. Kolejną inwestycję taką zamierzamy rozpocząć jeszcze w tym roku. Mówię o procesie przygotowywania inwestycji. Złożyliśmy już wniosek, mamy dobre rekomendacje i wierzę, że to powstanie, czyli na pewno kolejne 180 mieszkań. To jest bardzo ważne dla tych, którzy najbardziej potrzebują mieszkań i dla tych, których nie stać na kupno mieszkań na rynku komercyjnym. Rynek komercyjny ma się dobrze, mieszkania również się rozwijają, są deweloperzy, którzy widzą dobry rynek w Goleniowie, w związku z czym budują i tutaj znowu no małe dementi do tego, budują, bo widzą rozwój Goleniowa, czyli miejsca pracy, nową strefę ekonomiczną, czyli ściąganie pracowników, czyli dla nich będzie oferta i będzie ich stać na kupno tych mieszkań. Ale na tym się nie kończy sytuacja. Mówimy o budownictwie wielorodzinnym, również o budownictwie jednorodzinnym. Ci, których stać i którzy chcą swoje wymarzone domki wybudować, przeprowadzamy potężny proces, jeśli chodzi o przygotowanie planów zagospodarowania przestrzennego w terenach wiejskich, żeby mogli postawić swoje domki. Decyzje o warunkach zabudowy są przygotowywane. Natomiast to, co istotniejsze, uzbrojenie tych terenów tak, żeby ci, którzy wybudują te domy, żeby mieli dostęp do odpowiednich mediów, czyli tutaj mowa jest oczywiście o kanalizacji, o drogach, o infrastrukturze ścieżek rowerowych, bo to jest bardzo ważne. Jeśli już ktoś zamieszka, to później wiadomo, że i tak z roszczeniem przyjdzie do gminy. Staramy się wyprzedzać te ruchy i staramy się przygotować tak, żeby dla każdego w każdym segmencie była odpowiednia oferta.
I ostatnie pytanie, bo wiemy, że ta kampania przed drugą turą wyborów jest bardzo gorąca w Goleniowie. Ostatnie pytanie, z jakimi koalicjantami przyszły burmistrz będzie sprawował urząd? Z jakimi koalicjantami pan Krzysztof Sypień będzie rządził, jeśli zdobędzie pan fotel burmistrza Goleniowa?
Dziękuję bardzo, panie redaktorze, za to pytanie. Moim największym koalicjantem są mieszkańcy gminy Goleniów i chciałbym przede wszystkim reprezentować wszystkich mieszkańców gminy Goleniów i to jest dla mnie bardzo istotne fundamentalnie po to, żeby dać wyraz temu, że jeżeli zostanę wyłoniony decyzją mieszkańców burmistrzem już w najbliższą niedzielę, będę chciał dać świadectwo temu, że można zarządzać gminą w sposób przyjazny, w sposób niekonfliktujący i będę dokładał wszelkich starań, żeby to podziały, które niestety istnieją i są bardzo głębokie w związku ze sposobem funkcjonowania relacji burmistrzowie, rada miejska, a co przekładało się też na relacje pośród mieszkańców. I chciałbym też, żeby tutaj w tej kwestii no, może za chwilę dokończę, tak?
Okej, jaką koalicję pan Tomasz Banach proponuje Goleniowowi?
Najpierw pozwoli pan, panie redaktorze, się trochę odniosę do tych haseł, które powiedział mój kontrkandydat. Mianowicie no, z tą gminą do wszystkich mieszkańców to chyba nie do końca tak jest, bo jak widzę, to bardziej pan z tymi mieszkańcami idzie do sądu, niż próbuje ten dialog i tą przyjazną atmosferę budować. Ale no, takie jest pana prawo, oczywiście może pan to robić. Dla mnie jest odpowiedź bardzo prosta i krótka. Mianowicie od początku swojej kadencji informowałem mieszkańców, że idę swoim niezależnym komitetem wyborczym, natomiast idę z poparciem mojej osoby na burmistrza przez Koalicję Obywatelską. To zostało na konwencji wyrażone jasno przez Komitet Koalicji Obywatelskiej, więc prosta sprawa, mało tego, pokazuje też jednoznacznie, że osoby, które za tym stoją, czyli dla mnie zastępcą, którą widzę właśnie z koalicji, jest pani Anita Jurewicz, obecnie również pracująca jako zastępca burmistrza, czyli ma swoją wiedzę, ma swoje doświadczenie i tutaj się tego może nie zarzucam. Natomiast kwestią jest bardzo ważną. Idę z tą koalicją do wyborów, dlatego że widzę skuteczność w działaniu. Skuteczność przede wszystkim w pozyskiwaniu środków finansowych dla gminy Goleniów, dla mieszkańców gminy Goleniów. To są ścieżki, którymi dzisiaj powinniśmy iść. Przypomnę, że nasze ostatnie lata doświadczenia z rządami PiS-u są bardzo nieciekawe. Mieliśmy obcinane subwencje, nasze wnioski trafiały do ministerstw i niestety nie wracały nawet bez żadnej korekty, bez żadnego wskazania, czy będą realizowane, czy nie. Z samego PIT-u rząd PiS zabierał nam rocznie 14 milionów złotych, a dostawaliśmy w subwencji wyrównawczej 5 milionów na wskazane inwestycje. Nie godzę się na takie rozwiązania, chcę iść do przodu. Dzisiaj środki z KPO, już wczoraj ogłoszona transakcja, że pierwszy przelew na 26 miliardów, gdzie mamy wpisane już konkretne inwestycje. I to jest dla mnie gwarant tego, że będziemy mogli rozwijać gminę Goleniów. I naprawdę dla Goleniowa jest to najlepsze rozwiązanie.
Można, panie redaktorze i szanowni słuchacze, uzyskałem poparcie od szerokiego grona i bardzo wielu środowisk w naszej gminie i sytuacja, w której znajdujemy się, którą wywołał pan mnie, jako przywołując osobę pani Anity Anity Jurewicz, zastępczyni burmistrza, wobec której właśnie złożyłem wniosek do Sądu Okręgowego i wygrałem tą sprawę, wygrałem tą sytuację w związku z tym, że sąd wydał jednoznaczne postanowienie odnośnie tego, że pani Jurewicz wypowiadała nieprawdziwe sformułowania w mediach społecznościowych, jakobym miał przekazywać stanowiska w zamian za otrzymane poparcie od byłych kontrkandydatów, którzy w pierwszej turze brali udział. Więc ja to dementuję. Oczywiście tak, ta sytuacja nie miała miejsca i dowiódł tego sąd okręgowy. I bardzo cieszę się, że taka sytuacja ma miejsce, bo osoby, które pełnią odpowiedzialne funkcje publiczne, nie mogą wprowadzać mieszkańców w błąd. I to jest odniesienie się do tej kwestii. A dwa, powiedziałem o tym, że moją koalicją są mieszkańcy z tego względu, że naprawdę chcę rozmawiać ze wszystkimi radnymi, chcę rozmawiać ze wszystkimi mieszkańcami i czynię to przez lata mojej pracy zawodowej. I będę starał się przekonać również radnych w Radzie Miejskiej do tego, że warto podejmować uchwały dla dobra mieszkańców i nie ma czegoś takiego w moim rozumieniu jak pojęcie koalicji i opozycji w Radzie Miejskiej. Stawiam na współpracę i stawiam na jedność 21 radnych w Radzie.
Pan Tomasz Banach jeszcze z postanowieniem, tak?
Tak, z postanowieniem, bo tutaj duże nadużycie pana Krzysztofa Sypienia. Nie wygrał pan tej sprawy, pan wygrał tylko w jednej części.
Czy pan podważa decyzję sądu okręgowego, panie? Pan podważa decyzję sądu?
Ja mogę pokazać.
To proszę przeczytać.
Tak, oddalić wniosek w pozostałej części. Czyli nie wygrał pan tej sprawy. Pan wygrał tylko w jednej kwestii, jeśli chodzi o koalicjanta. Właśnie, że był pakt z PiS-em. Jest to niezaprzeczalne i sąd również to stwierdził. Kwestia była obsadzenia stanowisk. Pani Anita Jurewicz powiedziała o jedno słowo, być może za dużo, oczekując od pana jasnej deklaracji, o którą również pytają pan, mieszkańcy. Pan... Proszę mi nie przeszkadzać, ja też. Pan redaktor pyta poprzez pytania od mieszkańców, z kim pan pójdzie do wyborów. Cały czas pan unika tej odpowiedzi. Ja mówię jasno, z kim. Chodzi o ewentualnych zastępców, jaki układ koalicyjny. Pan tego unika. Natomiast to, że pan idzie z PiS-em jest tutaj jasno powiedziane w tym wyroku.
Nie, proszę pana, to jest nadużycie. Jestem niezależnym i samodzielnym.
Oddalił wniosek w pozostałej części.
Tak, sąd oddalił wniosek w pozostałej części, czyli postanowił nie przyznawać kary finansowej pani Jurewicz, a my poprosiliśmy, proszę mnie przerywać. Przed chwilą pan prosił o to, żeby mnie przeszkadzać, więc też proszę uszanować reguły dyskusji. Oddalił sąd kwotę z przeznaczeniem na Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, bo taką rekomendację sądowi pozwoliliśmy sobie zasugerować, żeby w związku z postanowieniem taką kwotę pani Jurewicz była zobligowana przekazać. Natomiast nie zależało nam na kwestiach finansowych, zależało nam wyłącznie na tym, żeby w końcu nasza dyskusja wróciła do normalnych rozmów. Być może tak, być może będzie miała kontynuację ta sprawa w sądzie, gdyż ona kwalifikuje się również na kodeks karny. Natomiast nie moją intencją jest toczyć batalię, tylko moją intencją jest zadbanie o prawdę.
To są fakty.
Pani Jurewicz skłamała, mówiąc, że porozumiałem się z kimkolwiek odnośnie stanowisk w zamian za uzyskane poparcie. To jest nieprawda.
Panowie, głęboki wdech teraz i obiecane 90, a może już skróćmy do 60 sekund w takim razie na koniec, bo już nam czas się skończył wręcz, więc te 60 sekund na koniec, żeby przekonać swoich wyborców. Kto pierwszy? Już zostawiam.
Kto pierwszy, ten zawsze lepszy, także proszę, panie Krzysztofie.
To... Panie Krzysztofie, ostatnie 60 sekund.
Dziękuję bardzo. Na wstępie chciałbym serdecznie zaprosić państwa do udziału w drugiej turze wyborów w najbliższą niedzielę, bo od tego, jak wielu z nas, którzy chcą zmiany, chcą nowej energii i nowego sposobu zarządzania naszą gminą, uda się do wyborów, zależy nasza przyszłość, zależy kierunek rozwoju naszej gminy. Ja chcę i stawiam na gminę otwartą, na gminę bez podziałów, na gminę, w której nie rządzi większościowa jedenastka, tylko następuje otwarty, zdrowy dialog ze wszystkimi radnymi Rady Miejskiej, którzy każdy z nich w podmiotowy sposób powinien być traktowany, a mam doświadczenia minionych lat również niestety osobiste, związane z tym, że państwo burmistrzowie traktują radnych wybiórczo i jedni, którzy są w tak zwanej koalicji, mają większy dostęp do współzarządzania gminą, a inni są dyskryminowani. Chciałbym gminy otwartej, przyjaznej, uśmiechniętej, gminy zwróconej twarzą do mieszkańców, która będzie wychodziła naprzeciw i w końcu mieszkańcy zaczną odczuwać, że ten budżet, który sięga blisko 300 milionów złotych rocznie, będzie sprzyjał mieszkańcom, a nie zostawał wydatkowany w bliżej niedookreślony sposób. Zapraszam państwa do wyborów.
Pan Tomasz Banach, ostatnie 60 sekund na antenie Radia Szczecin.
W pierwszej kolejności chciałem podziękować za to, że tak duże poparcie uzyskałem u mieszkańców w pierwszej turze. 5200 głosów to przerosło nawet moje najśmielsze oczekiwania. Cieszę się z tego ogromnie. To znaczy, że jednak mój program znalazł aprobatę i znalazł zrozumienie u mieszkańców gminy Goleniów. program, z którym idę, jasno oparty na 10 filarach, które chcę zrealizować. To, o czym między innymi tutaj również rozmawialiśmy. Stały dalszy rozwój gminy Goleniów oparty przede wszystkim o zadbanie o mieszkańców, czyli mieszkania, czyli dla nich spędzanie czasu wolnego, przyjemne sprawy związane z dostępem do kultury, do sportu, do innych atrakcji, które można mieć, do wykorzystania czasu na rekreację. Te rzeczy gwarantujemy. Natomiast, żeby to wszystko mogło współdziałać, żeby mieszkańcy mogli być zadowoleni, muszą mieć pracę, muszą mieć mieszkania, muszą mieć dostęp do opieki zdrowotnej. Nie zapomnę o mieszkańcach wsi, bo różnie to jest traktowane przez radnych, którzy rada już widzę, że pan mnie próbuje skrócić. Ja również zachęcam do tego, żeby przyjść na wybory, żeby się jasno określić i żeby po prostu mieszkańcy mieli możliwość tego wyboru. Bardzo zachęcam do wyborów. Mieszkańcy w waszych rękach.
Dziękuję.
Gminy.
Pięknie. Moimi i państwa gośćmi byli panowie Tomasz Banach.
Dziękuję bardzo.
I pan Krzysztof Sypień. Kandydaci na fotel burmistrza Goleniowa.